Drodzy bracia i siostry, zbliża się katolicka uroczystość Wszystkich Świętych. Wiele osób odwiedza groby. Niektórzy nie dbali o tych, którzy umarli za życia. Teraz nawet piękne hasła na tych grobach piszą, jak to kochali tych, którzy odeszli. W każdym razie też wiele osób wspomina osoby, z którymi byli blisko, szczególnie byli serdecznie związani. Przecież wiele małżeństw, wiele rodzin było bardzo szczęśliwych, wielu przyjaciół było ze sobą związanych. Wiele dzieci było bardzo związanych ze swoimi rodzicami i utracili je, te osoby bliskie, i odczuwają nieraz ich brak i wspominają czule tych ukochanych bliskich. Chciałbym pokrótce przypomnieć nam, co Słowo Boże mówi o nadziei dla umarłych. Zaczniemy może od bardzo starej księgi, księgi Hioba. I tu chciałbym podać dużą ciekawostkę, o której możemy nie wiedzieć. Że w tekście masoreckim, hebrajskim księgi Hioba nie bardzo możemy namierzyć ani tej krainy Uz, ani kim był ten Hiob. A w tekście Septuaginty, tekście przetłumaczonym na grecki w III wieku przed Chrystusem z hebrajskiego, z takich rękopisów, których dzisiaj nie mamy, z kamieninie takiej, można powiedzieć, takim unieśmiertelnionym tekście hebrajskim z tamtego czasu, bardziej wiarygodnym niż masorecki, czytamy, że to była kraina Auistis, że to był, Hiob był królem edomskim, czyli potomkiem Ezawa. Pod koniec jest napisane, że nazywał się Jobab, a był znany jako Hiob. Także jak ktoś może sobie kupić Septuagintę, to zachęcam, bo tam wiele takich szczegółów jest interesujących, których nie ma w tekście masoreckim, hebrajskim. Pamiętajmy, że jest to tłumaczenie na język grecki, ale z takich rękopisów, które nie przetrwały do dzisiaj, a które są o 1000 lat starsze, co najmniej, od rękopisów masoreckich. I chciałbym nawiązać do tego, że są nawet ewangeliczni uczeni bibliści, którzy sceptycznie odnoszą się do poglądu, że Hiob miał nadzieję zmartwychwstania. Ja osobiście nie podzielam ich zdania. Uważam, że on naprawdę wierzył w zmartwychwstanie. Jest to jedna z najwcześniejszych ksiąg biblijnych mówiących o zmartwychwstaniu. I rozważymy kilka tekstów z tej księgi. Zobaczmy do księgi Hioba, 14 rozdział, wersety 13 do 15. Obyś mnie w grobie ukrył i schował, aż twój gniew się uciszy. Wyznaczył mi czas i wspomniał na mnie. Gdy człowiek umrze, czy znowu ożyje, przez wszystkie dni wyznaczonego mi czasu będę czekał, aż nadejdzie moja zmiana. Zawołasz, a ja ci odpowiem. Zatęsknisz za dziełem swoich rąk. Wyraźnie Hiob przedstawia swoją nadzieję, że umrze, owszem, człowiek, ale przyjdzie zmiana. Bóg zawoła na niego, on odpowie. Bóg wzbudzi znowu do życia dzieło swoich rąk. Żeby jeszcze bardziej to zrozumiale ująć, jeżeli ktoś ma wątpliwości, to sięgnijmy do 19 rozdziału tej księgi, wersety od 25. Wiem bowiem, że mój Odkupiciel żyje i że w ostateczny dzień stanie na ziemi. A choć moja skóra się rozłoży, to w swoim ciele ujrzę Boga. Ujrzę Go sam, ujrzą Go moje oczy, a nie kto inny, choć moje nerki zniszczały w moim wnętrzu. Piękną myśl wyraża tu Hiob. Wiem, że mój Odkupiciel żyje. I to powinno nam towarzyszyć, nawet jeśli przyjdą na nas mroczne dni, jeśli przyjdą na nas przykrości, jeśli dopadnie nas choroba, jeśli starość będzie nas gnębiła. Ja wiem, że mój Odkupiciel żyje. I wierzymy, że chociaż nasze ciało ulegnie rozkładowi, to przyjdzie czas, że w swoim ciele ujrzymy Boga. Powrócimy do życia i to nie będzie ciało, które będzie podlegać skażeniu, chorobom, bólowi, cierpieniu. To będzie już ciało chwalebne, zmartwychwstałe, jak wiem z Nowego Testamentu. I Hiob mówi, ujrzę go ja sam, ujrzą go moje oczy, a nie kto inny. I niech ta nadzieja nam, drodzy, przyświeca, że spotkamy żywego Boga. I tutaj można powiedzieć, że już też psalmy, też stara księga, ona pisana na przestrzeni długiego czasu, też sugeruje wiarę w życie wieczne. Na przykład możemy poszukać w psalmach takie zdania jak w psalmie 16, psalmie mesjańskim. Ja tutaj dokonam pewnej korekty tekstu w oparciu o tekst hebrajski. Zobaczmy, czytamy psalm 16 od 8, w innych przekładach trochę jest to inny układ, ale czytam tak. Stawiam Pana zawsze przed oczami, skoro On jest po mojej prawicy, nie zachwieję się. Dlatego cieszy się moje serce i raduje się moja chwała, a moje ciało będzie spoczywać bezpiecznie. Nie zostawisz bowiem mojej duszy w hebrajskim tekście jest Szeolu, czyli krainie umarłych, ani nie dopuścisz swemu świętemu doznać zniszczenia. Dasz mi poznać drogę życia, pełnię radości przed Twoim obliczem, rozkosze po Twojej prawicy na wieki. Ten fragment jest niezwykle istotny, bo apostoł Piotr odnosi go do Chrystusa, że on miał nie pozostać w grobie, bo Dawid, który pisał te słowa, pozostał w grobie, a jego grób, jak mówi apostoł Piotr w drugim rozdziale, jest aż po dzień dzisiejszy wśród was. Zobaczmy do Dziejów Apostolskich, drugi rozdział. Jest bardzo stary psalm Dawidowy, a zobaczmy, jak wspaniałą myśl zawiera. Drugi rozdział Księgi Dziejów Apostolskich, zobaczmy. I przeczytajmy od 22 wersetu. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Mężowie izraelscy, słuchajcie tych słów Jezusa z Nazaretu, męża potwierdzonego przez Boga wśród was mocami, cudami i znakami, których Bóg dokonał przez Niego wśród was, o czym sami wiecie, wydanego zgodnie z powziętym postanowieniem Boga oraz tym, co przedtem wiedział, wzięliście i rękami bezbożników ukrzyżowaliście i zabiliście. Jego to Bóg wskrzesił, uwolniwszy od boleści śmierci, bo było niemożliwe, aby ta mogła go zatrzymać. Dawid bowiem mówi o nim, patrzyłem na Pana zawsze przed moim obliczem, bo jest po mojej prawicy, żebym się nie zachwiał. Dlatego rozweseliło się moje serce i rozradował się mój język, a także moje ciało będzie spoczywać w nadziei, nie zostawisz bowiem mojej duszy, i tu w tekście greckim jest w Hadesie, i nie dasz swojemu świętemu doznać zniszczenia. Dałeś mi poznać drogi życia, a Twoje oblicze napełni mnie radością. I jak tłumaczy to Piotr? Mężowie, bracia, mogę swobodnie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grobowiec znajduje się u nas aż do dziś. Będąc więc prorokiem i wiedząc, że Bóg zaręczył mu przysięgą, iż z owocu jego bioder według ciała wzbudzi Chrystusa i posadzi na jego tronie, przepowiedział to i mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa, że jego dusza nie pozostanie w tekście greckim w Hadesie, a jego ciało nie dozna zniszczenia. To Jezusa wskrzesił Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Będąc więc wywyższony prawicą Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie. I o co chodzi? Tak starodawny psalm wypełnił się na Chrystusie, a nie na Dawidzie. Dawid, jego ciało pozostało w grobie, nadal czeka na zmartwychwstanie, natomiast ciało Chrystusa w Hadesie, w krainie umarłych, nie pozostało, nie doznało skażenia, powróciło do życia. Czyli widzimy już bardzo stare księgi Pisma Świętego mówią o życiu wiecznym. I tu Dawid w niejednym psalmie coś mówi o powrocie do życia. Nie tylko w jednym, ale możemy znaleźć więcej takich miejsc, gdzie on mówi o zbawieniu już tym wiecznym. Także to jest piękne, że Bóg zaczął stopniowo objawiać swojemu ludowi nadzieję zmartwychwstania. I tutaj możemy zajrzeć teraz do Księgi Kaznodziei, którą, jak wierzymy, pisał Salomon. I teraz jest taka duża ciekawostka. Jest duża ciekawostka, bo w Księdze Kaznodziei w 12 rozdziale jest napisane, że człowiek zbliża się do swego wiecznego domu. Człowiek idzie do swego wiecznego domu. Werset 5, 12 rozdziału. Wieczny dom. Jak to nam się kojarzy? Gdyby to miał być tylko grób, bez zmartwychwstania, to co byśmy powiedzieli? To żadna nadzieja, prawda? Ale idziemy dalej. Księga Izajasza pokazuje nam już bardzo wyraźnie nadzieję życia wiecznego. Przede wszystkim kreśli nam obraz idealnego świata, w którym będzie panował Mesjasz, bo czytamy w 11 rozdziale, że wyjdzie gałązka z pnia Jessego, a ratolość z jego korzenia wyrośnie. I co będzie za jego panowania? Wersety od 6-9. I wilk będzie przebywał z barankiem, a lampart będzie leżał przy koźlęciu, także ciele i młody lew i tuczne bydło będą razem, a małe dziecko będzie je prowadziło. Krowa i niedźwiedzica razem będą się pasły, ich młode będą leżały razem, a lew jak wół będzie jeść słomę. Niemowlę będzie się bawić nad jamą żmii, a dziecko włoży swą rękę do nory jadowitego węża. Nie będą wyrządzać krzywdy ani zabijać na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie napełniona poznaniem Pana, tak jak wody okrywają morze. Co to jest? To już jest obraz innego świata. To już jest wspaniała nadzieja na Królestwo Boże, w którym będzie pokój, w którym nie będzie krzywdy. Dzisiaj przecież wszyscy zamykamy nasze posesje, mieszkania. Żyjemy w świecie niebezpiecznym, nieprzewidywalnym niekiedy, a tu jest pokazany świat, w którym nie będzie już krzywdy, nie będzie niebezpieczeństwa, będzie pokój, będzie raj. I tutaj Izajasz już wyraźniej mówi niż poprzednicy o zmartwychwstaniu. Na przykład zobaczmy do 26 rozdziału Izajasza, werset 19. Twoi umarli ożyją, wraz z moim trupem powstaną. Ocudźcie się i śpiewajcie, wy, którzy spoczywacie w prochu. Twoja rasa bowiem będzie jak rosa na ziołach, a ziemia wyda umarłych. Cudowna nadzieja, że ziemia wyda umarłych. Umarli ożyją. I Bóg zapowiada, że uczyni coś pięknego, zniszczy śmierć. Poprzedni rozdział 25 mówi od 6 wersetu. Na tej górze, czyli na górze, tak, świętej w Izraelu, Pan zastępów wyprawi wszystkim ludom ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałego wina, z tłustych potraw ze szpikiem, z wina wystałego i czystego. I zniszczy na tej górze zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludźmi i przykrycie rozciągnięte nad wszystkimi narodami. Połknie śmierć zwycięstwy i Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza i zdejmie z całej ziemi hańbę swego ludu, bo tak Pan powiedział. I w tym dniu będzie się mówić, oto nasz Bóg, Jego oczekiwaliśmy i On nas wybawi. To jest Pan, Jego oczekiwaliśmy. Będziemy się weselić i radować z Jego zbawienia. Zobaczmy, jaka cudowna nadzieja, że przyjdzie czas, gdzie wszyscy zbawieni ludzie ze wszystkich narodów będą ucztować, będą się radować. Będzie zdarta ta zasłona. Jaka to zasłona, która jest rozpostarta nad wszystkimi ludźmi? Albo chodzi o śmierć, bo następny werset mówi o tym, że Bóg połknie śmierć w zwycięstwie, albo niewiedza, jak mówi Nowy Testament o zasłonie, albo też grzech, który oddziela od Boga. W każdym razie nie będzie przekleństwa, Bóg otrze wszelką łzę, Jego lud już nie będzie pohańbiony na ziemi i po prostu będą się weselić i radować. W podobnym duchu jest napisany 65 rozdział Księgi Izajasza. Czasami słyszę taką opinię. Nie rozumiem tego, co mnie spotyka. Jak znajdę się w Królestwie Bożym, to czy po tamtej stronie, to Bóg mi odpowie na wszystkie moje pytania. Czy to prawda? Zobaczmy do Księgi Izajasza, 65 rozdział od 17 wersetu. Oto bowiem stworzę nowe niebiosa i nową ziemię i nie będą wspominane pierwsze rzeczy, ani nie przyjdą na myśl. Lecz weselcie się i radujcie na wieki wieków z tego, co ja stworzę, bo oto stworzę Jerozolimę radością i jej lud weselem. I będę się radować z powodu Jerozolimy i weselić z powodu mojego ludu, a nie będzie już słychać w nim głosu, płaczu ani narzekania. Nie będzie tam już ani niemowlęcia żyjącego tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swoich dni i tak dalej. W każdym razie czytamy, że dawne uciski pójdą w zapomnienie i będą zakryte. Chodzi o to, że my nie będziemy chcieli analizować przeszłości, wracać do tego, bo niektórzy nawet posuwają się do tego, wszystko wtedy się wyjaśni, kto zabił generała Sikorskiego i takie inne rzeczy. To nie będzie ważne. Szczęście zbawionych będzie tak wielkie, że tamte rzeczy pójdą w niepamięć. I jest tu napisane, jak lud Boży będzie błogosławiony. Czytamy werset 24. I będzie tak, że zanim zawołają, ja się odezwę, gdy jeszcze będą mówić, ja wysłucham. Wilk z barankiem paść się będą razem, lew jak buł będzie jeść słomę i proch będzie pokarmem węża. Nie będą szkodzić ani niszczyć na całej mojej świętej górze, mówi Pan. Cudowne obietnice, na przykład ta obietnica, chciałbym wrócić na chwilę trochę wcześniej, nie będzie tam już ani niemowlęcia żyjącego tylko kilka dni. No, ci, którzy doświadczyli śmierci dziecka małego, to wiedzą, co to jest. To jest naprawdę wielki ból. Ale jeszcze bardziej cierpią ci, którzy stracili dziecko w późniejszym wieku. Znam takich wierzących ludzi, spotkałem na przykład taką siostrę jedną, która straciła syna w takim wieku, no mniej więcej jak nasz Tymek. Nieszczęśliwy wypadek i jej mąż po prostu nie wytrzymał tego psychicznie, załamał się zupełnie. Wierzący człowiek. Także no, to są takie trudne rzeczy, ale w przyszłości tego nie będzie. Nie będzie tych powodów zmartwień i Bóg będzie wysłuchiwał. Zanim zawołają, czytamy, ja się odezwę. Gdy jeszcze będą mówić, ja wysłucham. I to są takie wielkie Boże obietnice, które coraz bardziej się rozwijają. I szczególnie Księga Daniela wspomina o zmartwychwstaniu i o Królestwie Bożym, o nadziei dla ludzkości. Na przykład w Księdze Daniela jest przedstawiona sekwencja władców świeckich, mocarstw, począwszy od Babilonu aż dalej, aż do momentu, w którym władza jest mieszana. To znaczy królestwo, jak czytamy drugi rozdział Księgi Daniela, że palce stóp częściowo z żelaza, częściowo z gliny znaczą, werset 42, że królestwo będzie częściowo silne, a częściowo kruche. A że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, oznacza to, że się zmieszają ze sobą ludzie, ale nie będzie się trzymał jeden drugiego, tak jak żelaza nie można zmieszać z gliną. I dzisiaj widzimy to, że się zmieszali ze sobą. Jest Unia Europejska, zmieszali się ze sobą, ale jakoś to się nie trzyma wszystko razem. W przyszłości być może jeszcze większy konglomerat państw powstanie, jeszcze się więcej zmiesza, bo wszystko zmierza w kierunku rządu światowego. Ale nie będą się trzymać razem i co się wtedy stanie? Nie uda się tego utrzymać, tylko do pewnego momentu. Ale w dniach tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie będzie zniszczone. To królestwo nie przejdzie na inny lud, ale połamie i zniszczy wszystkie te królestwa. Samo zaś będzie trwać na wieki. Czyli przyjdzie Królestwo Boże, usunie z drogi wszystkie rządy. Póki co jesteśmy posłuszni władzy, warunkowo oczywiście. Jeżeli władza nakazuje coś sprzecznego ze Słowem Bożym, to nie, nawet nie powinniśmy być jej posłuszni, ale jesteśmy warunkowo posłuszni, płacimy podatki i tak dalej. Ale przyjdzie czas, gdzie to się skończy. Królestwo Boże zmiecie z ziemi wszystkie ludzkie rządy i Chrystus zapanuje. I tutaj oczywiście prorocy w wielu miejscach mówią o nadziei, zawierają ich proroctwa nadzieje mesjańskie, ale przejdźmy teraz do pism Nowego Testamentu, które już bardziej wyraźnie pokazują nam sprawę zmartwychwstania. Chciałbym tu pokrótce powiedzieć, że w Starym Testamencie mamy tylko 3 przypadki wskrzeszenia umarłych, po których ci ludzie potem znowu umarli. Prorok Eliasz wskrzesił chłopca, prorok Elizeusz też wskrzesił chłopca i człowiek, który zginął, martwy, który dotknął kości zmarłego Elizeusza, też powstał. I cuda opisane w Nowym Testamencie, właśnie przechodzimy do Nowego Testamentu, to były zmartwychwstania takie, można powiedzieć, nie do chwały wiecznej. Oprócz zmartwychwstania Chrystusa. To były zmartwychwstania, po których ci ludzie też umarli. Wiemy, że Pan Jezus wskrzesił kilka osób. Córkę Jaira, przełożonego synagogi, syna wdowy z Nain, tak? I wskrzesił Łazarza, który już 4 dni był w grobie i cuchnął. Więc widzimy te przypadki zmartwychwstania. Jest jeszcze jeden taki trudny do wytłumaczenia przypadek, kiedy Pan Jezus umierał, jest napisane, że wskrzeszeni zostali ludzie i opuścili groby. Zobaczmy do Ewangelii Mateusza, 27 rozdział, 51 i dalej. A oto zasłona świątyni rozerwała się na pół od góry aż do dołu, ziemia się zatrzęsła i skały popękały, grobowce się otworzyły, a wiele ciał świętych, którzy zasnęli, powstało. I wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu, weszli do miasta świętego i ukazali się wielu. Jest najwyraźniej mowa o jakimś takim zmartwychwstaniu, o którym więcej świadectw w Piśmie Świętym nie ma. Tylko Mateusz o tym wspomina. Marek ani Łukasz nie wspominają, ani Jan tym bardziej, ale są to konkretne przypadki, opisane te 3, kiedy Pan Jezus wskrzesił i tutaj, kiedy umarł, bo werset 50 mówi, że kiedy oddał ducha, wtedy coś takiego nastąpiło. My wierzymy świadectwu Słowa Bożego, nie jesteśmy sceptykami, wierzymy, że tak rzeczywiście było. I teraz najwięcej obietnic związanych ze zmartwychwstaniem znajdujemy w Ewangelii Jana, na przykład z życiem wiecznym. Znany nam tekst z Ewangelii Jana, 3 rozdział, werset 16, obiecuje temu, który wierzy w Pana Jezusa, życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czyli te obietnice, które były w Starym Przymierzu, że ludzie będą żyli w szczęściu, błogosławieństwie, w wieczności, w innej rzeczywistości, już tu jest realizowana. Tam to były zapowiedzi, oni nie doczekali, jak mówi list do Hebrajczyków, spełnienia tych obietnic, a tutaj już Pan Jezus to wyraźnie mówi, że wierzący w Niego ma życie wieczne. I powiedział też, że jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może nawet ujrzeć Królestwa Bożego, ani wejść do Królestwa Bożego. Ten sam rozdział, 3 i 5 werset. Czyli nowe narodzenie jest tutaj niezbędnym warunkiem, żeby tam się znaleźć. Ewangelie dużo mówią, ale najwięcej mówi Ewangelia Jana o życiu wiecznym i o zmartwychwstaniu. Na przykład 5 rozdział zawiera takie myśli od 20 wersetu. Bo Ojciec miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni i pokaże Mu większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Jak bowiem Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, taki Syn ożywia tych, których chce. I to dotyczy ożywienia ze śmierci duchowej na razie. Tak naprawdę to nie dotyczy jeszcze zmartwychwstania, bo Pan Jezus mówi w czasie teraźniejszym, czyli powołuje do życia ze śmierci duchowej ludzi. I dalej czytamy, bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha Mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nadchodzi godzina i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłyszą, będą żyć. Jak bowiem Ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał życie w samym sobie i dał Mu władzę wykonywania sądu, bo jest Synem Człowieczym. I to wszystko jeszcze dotyczy ożywienia duchowego ze śmierci duchowej, ale zobaczmy, pojawia się niezwykły nowy element, którego w Starym Przymierzu nie było, bo nie przyszedł jeszcze Mesjasz. Że mamy uszanować, uczcić Syna Bożego, bo inaczej nie będziemy wielbić tego Boga, który zawarł z Izraelem przymierze, Boga Jahwe, który objawił się w Nowym Przymierzu, szczególnie jako Ojciec. W Starym Przymierzu rzadko kiedy Ojcem był nazwany, a tutaj bardzo wyraźnie 110 razy w Nowym Testamencie Bóg jest nazwany Ojcem. Więc widzimy, że mamy uczcić Syna i jeśli wierzymy, dosłownie jesteśmy wierzący w Syna, czyli stale wierzymy w Syna, stale Jego słuchamy, nie pójdziemy na potępienie, ale ożywieni jesteśmy duchowo. I teraz przejdźmy do samego zmartwychwstania, 28 i 29 werset. Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos. I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia, ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie, na potępienie. Czyli widzimy, że będzie zmartwychwstanie. Jest nadzieja dla umarłych. I moglibyśmy jeszcze przytaczać dużo miejsc z Pisma Świętego. Ich jest dużo. W listach jest bardzo dużo. 15 rozdział 1 listu do Koryntian zawiera zapowiedź zmartwychwstania do nieśmiertelności i czci i chwały. List do Filipian, 3 rozdział o tym mówi. I także 1 list do Tesaloniczan, rozdział 4. Celowo ograniczę trochę tego przytaczania, tych wersetów, bo ich jest dużo. I tak zrobiliśmy duży przegląd. W każdym razie Stary Testament w niewielu miejscach, ale jednak wystarczająco wielu, a Nowy Testament w bardzo wielu miejscach, daje nadzieję dla umarłych. Ktoś tutaj zapyta, a jak do tego się ma sprawa duszy i życia bezpośrednio po śmierci? Więc teraz już nie będę was, że tak powiem, przeganiał po Biblii, ale powiem tak. Główną myślą biblijną jest zmartwychwstanie. To jest główna myśl przewodnia. Pan Jezus owszem powiedział, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się tego, który ciało i duszę może zgubić w Gehennie, czy zatracić w Gehennie. Jest prawdą, że jest w nas cząstka nieśmiertelna, ale nie w sensie takiej nieśmiertelności, jak Bóg jest nieśmiertelny, bo tylko Bóg jest absolutnie nieśmiertelny, tylko w tym sensie, że przeżywa śmierć ciała. Bo nawet dusza mogłaby umrzeć, gdyby tylko Bóg chciał. Bo Bóg podtrzymuje wszystko swoją mocą. Psalm 36 mówi, u Ciebie jest źródło życia, w światłości Twojej oglądamy światłość. Czyli absolutnie nieśmiertelny jest Bóg i jeśli dusza przeżywa rozkład ciała, to dlatego, że Bóg podtrzymuje ją przy życiu także. List do Hebrajczyków, 1 rozdział, zawiera taką myśl, że Chrystus podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Czyli podtrzymuje też nasze życie. Dzieje apostolskie, 17 rozdział mówi, że w nim mamy życie i tchnienie i wszystko. Także wszystko jest bytem przygodnym, oprócz Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego, którzy są absolutnie nieśmiertelni. Wszystko inne to stworzenie. I dlatego jest prawdą, że przeżywa śmierć cząstka nas, nazywana duchem lub duszą. Widzimy Pana Jezusa, który mówi do Boga Ojca, w ręce Twoje powierzam ducha mego. I widzimy Szczepana, który mówi do Pana Jezusa, żeby przyjął Jego ducha. Jest cząstka człowieka, która przeżywa śmierć ciała. I to jest nauka biblijna. Tylko błędem kaznodziejów, i jestem nieraz zdruzgotany pogrzebami ewangelicznymi, jest to, że nie skupiają się na zmartwychwstaniu. Tylko na duszy. Tak jakby to było najważniejsze, co się dzieje zaraz po śmierci. Nie to jest najważniejsze. Ci kaznodzieje są tak naprawdę jak filozofowie greccy. Są pod wpływem filozofii greckiej najwyraźniej, bo głoszą głównie duszę. Biblia mówi o tym. Sam apostoł Paweł mówił, że spodziewa się odejść i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Ale stan jest to pośredni między śmiercią a zmartwychwstaniem. Biblia głównie głosi zmartwychwstanie. Stanowi pośredniemu między śmiercią a zmartwychwstaniem powierza jedynie trochę miejsca. A więc główna nadzieja biblijna to jest zmartwychwstanie umarłych w dniu ostatecznym do chwały, do nieśmiertelności, do czci, do wywyższenia, do takiego stanu, w którym człowiek zbawiony będzie bez najmniejszej plamki grzechu, choroby, skazy, zła, to będzie już dopełnienie naszego uświęcenia. Znamy te słowa z 1 listu do Tesaloniczan, 5 rozdziału, że Bóg nas w zupełności uświęci. Także nasza dusza, nasz duch i ciało będą całkowicie uświęcone, nienaganne na dzień Pana Jezusa Chrystusa. To Bóg dokończy naszego dzieła doskonalenia się. My nie jesteśmy w stanie tego uwieńczyć. Noe nie był, mógłby zamknąć drzwi arki, ale to Bóg zamknął za nim drzwi arki. I tak samo Bóg ukoronuje nasze uświęcenie. To nie znaczy, że nie mamy nic robić, ale to Bóg jego dopełni. przez obdarowanie nas ciałem wolnym od wszelkiej skazy. Także taka jest biblijna nadzieja, nadzieja zmartwychwstania. Czasami też błędem części kaznodziejów, nauczycieli jest to, że skupiają się tylko i wyłącznie na śmierci Chrystusa. Ona jest niezwykle ważna. To jest prawda. Prawda, że bez śmierci Chrystusa nie byłoby naszego odkupienia. Ale czy zmarły Zbawiciel mógłby komuś pomóc? Nie. Dlatego trzeba od razu głosić, że Chrystus na trzeci dzień zmartwychwstał, że On żyje i panuje i On jest żywy. On działa pośród swego ludu. On przez Ducha Świętego sprawia cud nawrócenia grzesznika. On jest w stanie przez Ducha Świętego ratować ludzi z różnych opresji, z choroby, z nieszczęścia, z różnych działań wrogich Bogu, wrogich człowiekowi. I przez krew Chrystusa, taką żywą wartość, możemy i dzisiaj doświadczać cudownych rzeczy. Oczyszczenia z grzechu, bo żywy Zbawiciel żyje i działa. I cudowna nadzieja jest przed nami, Królestwa Bożego, gdzie nie będzie, jak mówi Księga Objawienia, 21 rozdział, śmierci, krzyku i tak dalej, mozołu. Przeczytajmy sobie, jak cudowna jest ta nadzieja. Zobaczmy trzeci i czwarty werset. I usłyszałem donośny głos z nieba. Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą Jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Tak, przeminią te wszystkie przykre, smutne rzeczy. Stracą pracę zakłady pogrzebowe, grabarze, dentyści, chirurdzy, lekarze, wszyscy. Nie będzie to potrzebne, chociaż dzisiaj jesteśmy wdzięczni wszystkim za ich usługi, ale one już nie będą w przyszłości potrzebne, bo ludzkość będzie czerpać ze źródła życia, z drzewa życia. Także cudowna nadzieja przed nami. Połóżmy ufność naszą w Chrystusie. Uchwyćmy się słów, które wypowiedział Pan Jezus do swojej przyjaciółki w Ewangelii Jana, 11 rozdziale. Zobaczmy 11 rozdział Ewangelii Jana, werset 25 i 26. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to? Ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. Wierzmy święcie, że śmierć została pokonana przez Chrystusa. Nie bójmy się tego, że przyjdzie nam się rozstać z życiem na tym świecie. Jeżeli coś jest do uporządkowania, uporządkujmy to. Jednajmy się z Bogiem, z bliźnimi, żebyśmy z czystym sumieniem mogli odejść, jeżeli zaskoczy nas śmierć. Ale ona i tak zostanie zniszczona na koniec, jak mówi pierwszy list do Koryntian 15 rozdział, że jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć i będziemy mogli żyć wiecznie. I taka jest nadzieja dla umarłych, biblijna. Zmartwychwstanie. Nie dusza jest nadzieją, nieśmiertelność duszy. Jest to jakaś taka, owszem, też pokrzepienie, że nie giniemy cali, że coś z nas zostaje, ale biblijna nadzieja to jest zmartwychwstanie. Stan pośredni nie jest normalny, to jest tylko stan między jednym a drugim stanem najważniejszym. Także wierzmy, że jest nadzieja dla umarłych, nie załamujmy się, róbmy wszystko, by znaleźć się w Królestwie Bożym i dołączyć do naszych przyszłości, kiedy Pan Jezus powróci, do naszych umiłowanych wiernych, byśmy się spotkali z Janem Szczepaniakiem, Kazimierą Szczepaniak, siostrą Zofią Kowalczyk, siostrą Anną Bachanek, z innymi, którzy odeszli, z naszą kochaną Ulą, która odeszła, żebyśmy wszyscy spotkali się i wspólnie uwielbiali naszego Boga i Jego Syna. Amen.